eksperta.
Do roboty, powiedział pan Mariusz. No tak, 20 po 12. Czekamy na telefony. Dyżur telefoniczny rozpoczynamy. Dyżur doradców podatkowych, pan Michał Wozikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Mariusz Gotowicz.
Witam państwa.
Kancelaria Doradztwa Podatkowego.
Tak, i dlatego powiedziałem, nie ma, że boli. Do roboty. No proszę państwa, podatki płacimy przez cały rok. Podatki są zawsze. Od urodzenia aż do śmierci i chwilę później również.
Także, hasło no, tak padło, to jest pierwszy telefon. Bardzo,
no,
proszę.
Bardzo proszę.
Dzień dobry, Radio PIK. Halo?
Nie.
Tak,
mój
słyszymy.
Syn. Halo?
Tak, słyszymy panią.
Mój syn kupuje mieszkanie. Ja chcę mu przekazać część pieniędzy jako darowiznę, a część jako pożyczka. I chcę zapytać, czy płacimy, ja płacę, czy on jakiś podatek, ewentualnie gdzie to trzeba zgłosić.
No więc tak, jeśli chodzi, może usystematyzujmy, najpierw wejdziemy w temat darowizny, czyli to, że pani powiedziała, że pani chce część pieniędzy dać, to dać oczywiście pani może, proszę to zrobić, tylko proszę to zrobić w taki sposób, żeby te pieniądze wpłynęły na konto pani syna, żeby pani przelała te pieniądze albo z własnego konta na konto syna, albo ewentualnie poprzez tutaj pomoc urzędu pocztowego wpłacić można na poczcie, ale na konto syna, żeby pieniądze weszły na konto. To jest bardzo ważne. I wtedy syn ma 6 miesięcy na to, żeby zgłosić tą darowiznę od pani i żeby ją zupełnie zwolnić z podatku od spadków i darowizn. To jeśli chodzi o tą część tych pieniędzy, które pani chce dać. Teraz jest druga część, którą chce pani pożyczyć. No i tutaj znowu jest pewna taka okoliczność formalna. Znowu musi pani te pieniądze przelać znowu na rachunek bankowy. Nie na raz, czyli nie łączyć tych kwot darowizny i pożyczki jako całość, tylko najpierw dać darowiznę, potem parę dni później dokonać przelewu kolejnej kwoty jako pożyczki i napisać w tym przelewie pożyczka. W tym wcześniejszym napisać, proszę, słowo darowizna. No i teraz, jak już syn otrzyma te pieniądze z pożyczki, no to niestety ma bardzo krótki termin, musi bardzo szybko powiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego na odpowiednim formularzu. Są dostępne te formularze w urzędach skarbowych, także albo na stronach internetowych. Po prostu niech pani syn wejdzie na strony internetowe ministra finansów, wpisze pożyczka od rodzica, deklaracja, informacja, to mu to wszystko powyskakuje, to sobie spokojnie poradzi. To już nie będę tutaj na antenie opisywał tych pozycji, tego wszystkiego. W każdym razie, no, ma bardzo krótki termin, bo w sumie dwutygodniowy na to, żeby złożyć takie zawiadomienie.
Dni, tak?
Tak, 14 dni, żeby nie zwlekał, bo potem przyjdzie mu zapłacić od tej pożyczki od pani podatek od czynności cywilnoprawnych. To jest inny podatek, w razie gdyby z jakichś przyczyn zapomniał, no taki zaaferowany zakupem mieszkania, że zapomniał, no to tu mu grozi 2% podatek. No na szczęście nie jest to jakaś bardzo duża kwota. No nie, mniej szkoda tych pieniędzy, więc po prostu musi złożyć.
Ale jeśli zgłosi to pierwsze w ciągu 6 miesięcy,
tak, darowiznę.
W ciągu 14 dni, tak, nie jest. Płaci nic.
Tak jest. I pani też nic nie musi zgłaszać, bo to u pani jest pomniejszenie. No chyba, że syn za jakiś czas odda i powie: wiesz, mamo droga, pożyczyłaś mi tutaj trochę pieniędzy, ja ci je oddaję i masz tu na górkę. No to tą górkę by musiała pani wtedy zgłosić i opodatkować.
Rozumiem.
Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Dobrze. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Do widzenia. Dzień dobry, Polski Radio PIK. O, proszę przyciszyć odrobinę radio.
Witam, dzień dobry. Ja mam takie pytanie, od jakiej sumy trzeba zgłaszać, ten przykład, jeżeli się daruje dziecku jakieś pieniądze? Od jakiej sumy to w ogóle wchodzi w grę?
Znaczy, tu nie ma jakby takiego jednoznacznego limitu, od jakiej sumy. To zależy dużo od pana decyzji. My jesteśmy zwolennikami udzielania takich informacji czy zgłaszania tego formularza SDZ2 w zasadzie od każdej kwoty. Dlatego, że no nie wiadomo potem, co się może w życiu jeszcze wydarzyć i czy ten obdarowany jeszcze raz nie będzie potrzebował pomocy, jeszcze raz nie będzie musieli dać. No i może się okazać, że ten limit, który ustawodawca wprowadził w wysokości 9637 zł, wyczerpiemy po prostu.
Na 5 lat.
Na 5 lat na dodatek. Zapomnijmy w czwartym roku. Znowu coś damy i możemy taką, w cudzysłowie, niedźwiedzią przysługę obdarowanemu zrobić, bo on nie będzie sobie zdawał z tego sprawy. Urząd gdzieś to wychwyci.
Bo to nie będzie nasz problem.
Tylko zawsze, którzy
oddają, tylko tych, którzy otrzymują.
Tak, jest to wprawdzie podatek od spadków i darowizn, ale zawsze po stronie tego, któremu przybywa. Tak? Czyli jeżeli ktoś otrzymuje darowiznę, czy pożyczkę, czy spadek, no to on ma obowiązek podatkowy. Także w tej sytuacji ja jestem zwolennikiem i to zresztą moje koleżeństwo również, żeby składać te formularze SDZ-2. No a tu nie ma limitu, nie ma dolnego limitu, nie ma górnego limitu, bo można zgłosić, że dałem w ten sposób 600 zł, ale że dałem 600 tysięcy zł. No, to wszystko zależy od zamożności rodziny i od możliwości darczyńcy. Także no, sugerowałbym nie patrzenie na ten limit. Jeżeli jest to jednokrotna darowizna i nie ma takiej, powiedzmy, nawet przybliżonej szansy, że w najbliższych 5 latach jakąś darowiznę jeszcze będziemy mogli, powiedzmy, naszym bliskim przekazać, no to rzeczywiście do tej kwoty 9637 zł dla najbliższej rodziny nie musimy robić nic, tak? Czy to, ale czy... tylko tyle i to jest niewielka kwota.
Czy to jasne jest?
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu. Do usłyszenia, do widzenia. 52 345 50 90. W tym tygodniu, we wtorek, niech zerknę, tak, mówiliśmy w naszej audycji o 12.15, pytać każdy może, o nowym prawie spadkowym. Było bardzo dużo telefonów. U nas również te tematy czasami się pojawiają, bo przy okazji tych spadków pojawiają się też i podatki, więc...
No zawsze.
Może i ale jeszcze najpierw telefon, dobrze? Wcześniej. Dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry.
Tak, słuchamy.
Proszę Państwa, mam takie pytanie. Moja bratowa otrzymała spadek po zmarłym mężu i teraz potrzebuje opieki i chciałaby to mieszkanie sprzedać. Czy ona będzie musiała zapłacić podatek?
No, jeżeli dobrze rozumiem, to...
Jest teraz w domu opieki.
No tak, ale tutaj akurat te kwestie nie mają żadnego wpływu. To było ich wspólne małżeńskie mieszkanie?
Tak, bez dzieci, tak.
Czyli no, co najmniej połowa tego nabycia będzie dla tej osoby jakby wolna... przepraszam, może źle się tu wyrażam, wolna od podatku. No po prostu połowa jest własnością tej osoby.
Tak.
I jeżeli ma dłużej niż 5 lat, no to na pewno nie będzie tej od tej jednej połowy podatku. A od drugiej połowy, no niestety mamy tutaj takie mieszane informacje, bo z jednej strony przepisy i jakby orzecznictwo sądowe, które panuje od pewnego czasu, nam tu taka jednolita dosyć linia się pojawia, mówi, że no w takiej sytuacji podatku nie będzie, również po zmarłym mężu, bowiem była to wspólność majątkowa, było to ich wspólne dorobkowe, powiedzmy, mieszkanie ze wspólnych jakichś dochodów rodzinnych, no ale niestety ciągle są rozstrzygnięcia urzędów skarbowych negatywne, które mówią, że no od tej połowy by trzeba było jednak zapłacić podatek, czyli mamy taki dualizm, dlatego tutaj prostej odpowiedzi nie jestem w stanie Państwu udzielić, po prostu trzeba by było albo próbować wystąpić o interpretację, czy z takim zapytaniem do ministra finansów, do Krajowej Informacji tutaj Skarbowej o to, czy mają, czy nie mają, albo jeszcze lepiej, żeby któreś z członków rodziny, któryś z Państwa się pofatygowało do jakiejś kancelarii doradcy podatkowego i po prostu ten temat próbowało załatwić już tak bezpośrednio, bo no przez antenę radia ciężko Państwa poprowadzić tak na tyle prawidłowo, żeby kłopotów nie było, tak, ale ja podkreślam, są dwa odmienne w tej chwili jakby stanowiska, sądy i no tutaj prawnicy się skłaniają do tego, że jest to wolne od podatków Państwa w tym przypadku, o którym Pani mówiła, a no bardzo dużo rozstrzygnięć urzędów skarbowych jest takich, że trzeba zapłacić podatek, także tutaj no po prostu moim zdaniem to się spór podatkowy szykuje, czyli mówiąc krótko, jest potrzebny prawnik, który Państwa poprowadzi i pomoże.
Tak.
Dziękujemy.
Bardzo Państwu dziękuję.
Do usłyszenia. Do widzenia. 52 345 50 90. Wracając do tego nowego prawa spadkowego. Czy jak to się przełoży? Przełoży się na podatki?
Zawsze wszystkie zmiany się przekładają na podatki. Dzisiaj ciężko to określić, bowiem to muszą się zacząć po prostu, no niestety te przykre sytuacje dla rodzin, czyli muszą ludzie na normalnym świecie te spadki przekazywać. Kiedy jest przekazanie spadku? No kiedy mamy zgon, tak? Czyli kiedy mamy śmierć. Zobaczymy też, jak będzie to stosowane przez organy podatkowe. No dzisiaj tak trochę za szybko jakby o tym mówić. Niemniej, proszę Państwa, każda zmiana w prawie materialnym, w prawie dotyczącym dziedziczenia, również przy sprzedażach różnego typu, no wszystkie zmiany zawsze gdzieś na końcu generują nam jakąś zmianę w podatkach. Długo pracuję w swoim zawodzie. Muszę Państwu powiedzieć, że zmian takich bardzo korzystnych, typu właśnie ten artykuł 4a ustawy o spadkach i darowiznach, czy które zwalnia najbliższych członków rodziny z podatku, znaczy zwalnia oczywiście, jak złożymy odpowiednie tutaj zgłoszenie, czy zmiana prawa spadkowego w już parę ładnych lat temu dotycząca chociażby tutaj zapisu windykacyjnego, czy dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza, to rzadko się zdarzają takie zmiany. Raczej z reguły zmiany są takie, żeby jakby trochę zaostrzać ten reżim prawny.
Polskie Radio PiK, dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam zapytać w takiej sprawie. Chcę sprzedać nieruchomość. Zgłosiłam to do biura nieruchomości i teraz panowie chcą powiesić baner o sprzedaży. Czy za ten baner się płaci podatek?
Nie, proszę pani. To proszę się tym nie przejmować. To jest problem tego pośrednika, tego biura. Ja tylko tak informacyjnie powiem, że na pewno poniosą z tym związane jakieś wydatki, no po prostu tam sobie zapłacą jakieś kilkaset złotych za taki baner, może mają swój własny, no to jest ich kosztem uzyskania przychodu, oni się muszą rozliczyć z podatków, ale z podatków z tytułu prowizji, z tytułu jakiegoś zysku, panią to kompletnie nie obciąża, zupełnie się proszę tym nie przejmować.
Dziękujemy pięknie.
Dziękuję.
Do usłyszenia, do widzenia. Dzień dobry, Polskie Radio PiK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja może trochę z innej bajki, ale tam pan wspominał o interpretacji. A gdzieś czytałam, że bardzo mają wzrosnąć, czy wzrosły opłaty za wydanie interpretacji. Czy to tylko dla firm, czy dla osób prywatnych też?
To chodzi o tak zwaną wiążącą interpretację, czyli taką interpretację, która daje 100% gwarancji prawnej. To te rzeczywiście wzrosły do 20 tysięcy złotych.
No właśnie.
Ale to nie, to przeważnie nie dotyczy.
Dotyczy
też, bo może mieć pani taką zagmatwaną sytuację prawną, podatkową, jako zwykła taka osoba fizyczna. I tutaj minister stwierdzi, że tu trzeba taką, no tą super, hiper już wydać interpretację i będzie chciał panią skasować na te 20 tysięcy.
No właśnie.
Ale rzeczywiście, ale są informacje, co jakiś czas wracają takie informacje, to tak zwana tajemnica Poliszynela, że mają się te opłaty zwiększyć, że te 40 zł jest jakby trochę za mało. No to już któryś rok mówią, jak wie pani, jak się o czymś mówi, to nieraz się wykracza zmiany.
No tak, ale na razie nic się nie
zmieniło. Na razie jest okej.
Okay. Dziękujemy
pięknie. Do usłyszenia. Do widzenia.
Polskie Radio PiK.
I dyżur doradców podatkowych. Dzień dobry, Polskie Radio PiK.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Proszę panią, może to z innej beczki w każdym razie. Proszę panią, chodzi mi o zabezpieczenie. Jak wygląda sytuacja? Mam prawnuczkę i wnuczka nie otrzymuje kontaktu, po prostu ten ojciec tego dziecka nie łoży żadnych tam środków. To już parę lat trwa, a słyszałem, że jeżeli załóżmy jemu się coś stanie, narobi drugów, to jeżeli on dojdzie do pełnoletności, może wziąć pociągnięta do spłaty. Jak to wygląda, może państwu powiedzieć?
No nie jest to jakby nasza tutaj dominująca specjalność.
Ale wie pan co, słuchałem pana chyba dwie niedziele do tyłu i takie logiczne to było, tylko wie pan, mnie zaskoczyłem.
Jasne, ja postaram się jakoś to wytłumaczyć. Ja może jeszcze raz powtórzę, no nie jest to jakby nasza główna specjalność, to przy okazji, bo zajmując się podatkami, przy okazji musimy również inne dziedziny prawa poznawać i móc jakoś państwu tu pomóc. Ale rzeczywiście jest to bardzo słuszna uwaga, że no bywa tak, że nasi spadkodawcy, tak, nasi rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, współmałżonkowie,
nawet
nasze dzieci, tak, no bo przecież dziedziczenie idzie i w górę, i w dół, mogą nas, tak w cudzysłowie, obdarować kłopotami. Dlatego jeżeli mamy tutaj,
ale prawo nas trochę chroni.
No bardzo nas chroni. Od dłuższego czasu mamy to dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jako to tak zwane ustawowe dziedziczenie, takie podstawowe. Czyli jak nic nie robimy, to odziedziczymy majątek, a długi do wysokości tego majątku. Niemniej, no przecież nie zawsze mamy po pierwsze świadomość tych długów, poza tym są nie tylko długi majątkowe, ale mogą być też długi związane ze służebnościami różnego rodzaju, z jakimiś rentami, z jakimiś innymi obciążeniami, z podatkami, proszę państwa, także mogą być najróżniejsze dziedziczenia. Dlatego ja cały czas powtarzam, tutaj swoim klientom, państwu jako naszym słuchaczom, żebyśmy pamiętali o tym, że jeżeli nie jesteśmy pewni, czyli jeżeli ta osoba, która zmarła, no mogła, prowadziła taki tryb życia, że no powiedzmy mogła zostawić długi, to najlepiej w ciągu 6 miesięcy od momentu, gdy wiemy, że ta osoba zmarła, trzeba by było udać się do notariusza i po prostu to dziedziczenie, to prawo z dziedziczenia odrzucić, odrzucić spadek, zrzec się spadku, nie patrząc na to, czy przepisy nam dają jakąś tutaj ochronę, czy nie, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy.
Ona tam spadku żadnego nie będzie miała, w sensie takim jakiegoś aktu notarialnego, czy tam na tego. Chodzi o to, wie pan, bo ja kiedyś tam czytałem, czy coś, że był tata, który maltretował dzieci jak one były dziećmi i później został zabrany do domu opieki społecznej i przyszło, żeby córka płaciła.
A to są już kwestie, jak powiem, obowiązków alimentacyjnych i to tutaj z dziedziczeniem takim majątkowym to niewiele ma wspólnego. Bo jest...
Po prostu musi wszystko robić, żeby jak to pozbawić ojcostwa.
No coś w tym stylu. No, tylko tu mówię, nie znam dokładnie tych procedur, bo prawo rodzinne jest dosyć skomplikowane. Niemniej rzeczywiście nie zasypiać się tematu, nie czekać, że się samo wyjaśni, bo może tak być wtedy, ale tak czy tak powtórzę jeszcze raz, jeżeli jest taka sytuacja, że mamy wątpliwości, to przede wszystkim odrzucamy spadek. Jeżeli taka osoba okazuje się rażąco niegodna naszej opieki, naszego obowiązku alimentacyjnego, to sąd rodzinny ma prawo albo ograniczyć, albo w ogóle, że tak powiem, znieść to prawo, ale no to już jest bardziej dla adwokatów praca w tym momencie.
Tu
my jako podatkowcy tak nie do końca znamy bo to są takie niuanse.
Dziękujemy panu pięknie.
Wiecie państwo, tak? Mi nie będzie to tego, natomiast muszę oświadomić osoby, które co ich czekają.
Trzeba być naprawdę uważnym. No ja zawsze powtarzam, że swoje sprawy należy regulować za życia.
Dziękujemy panu pięknie. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Panie Michale, teraz do pana, bo tak się pan zasłuchał, a podatki pana też dotyczą.
No mało, że płaci. To jeszcze się trochę zna na nich.
Urzędy skarbowe sprawdzają rodziców po rozwodach, komu przysługuje ulga podatkowa. Tak znalazłam gdzieś taką informację ostatnio. No i ci rodzice wtedy muszą udowadniać, które z nich tym dzieckiem zajmuje się bardziej, czy po połowie i wtedy dzielą się tą ulgą i wtedy jest najlepiej. Ale bywa...
Czy bywają też takie sytuacje, że się rodzice już nie dogadują po rozstaniu? Tutaj tak naprawdę nie ma złotego środka i nie ma dobrej odpowiedzi. Do pewnego momentu urzędy skarbowe w ogóle w to nie wnikały, zostawiały te kwestie tutaj podatnikom i tak naprawdę jeżeli nie została ulga wykorzystana dwukrotnie, tak, czyli 100% przez jednego rodzica i 100% przez drugiego rodzica, by urzędy skarbowe się w to nie wtrącały.
W tej chwili wzywają rodziców.
Są wzywani rodzice i rzeczywiście też się spotkaliśmy tutaj z takimi interpretacjami, które mówią o tym, że trzeba by udowadniać, kto ile czasu zajmował się dzieckiem i jak długo. Często to są też o tyle jakby dla podatników niesprawiedliwe takie rozstrzygnięcia, ponieważ była niedawno też tutaj nawet na antenie omawiana sytuacja, gdzie pani opiekowała się pełnoletnią córką, ojciec dziecka nie interesował się nim, ale płacił alimenty. Co prawda był przymuszony do tego, nie płacił dobrowolnie tych alimentów, tylko był przymuszony do płacenia alimentów i okazało się, że temu ojcu przysługuje prawo do ulgi z tytułu wychowywania dziecka w połowie.
No a są takie znalazłam, przynajmniej trzy warunki jakieś muszą zaistnieć. Jak często ten rodzic kontaktuje się z dzieckiem, co robi, żeby zapewnić mu potrzeby bytowe, edukacyjne, zdrowotne i jak zabiega o jego rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny. Tutaj z tego, co pan mówi, no wynikało, że były tylko zabezpieczone te potrzeby bytowe,
natomiast
nie było kontaktów z dzieckiem.
Natomiast był tutaj ten inny warunek, że było to dziecko pełnoletnie. W przypadku dzieci niepełnoletnich rzeczywiście te trzy warunki muszą być spełnione i wtedy zaczyna się jakby tak takie udowadnianie, kto ile czasu spędzał. Jeżeli jest ta zgoda między rodzicami, rzeczywiście możemy ten czas wyliczyć, to nie ma kłopotu z tym, kto w jakim udziale będzie korzystał z ulgi. Właśnie kłopoty są później, jeżeli tej zgody nie ma, ale to naprawdę są też takie indywidualne sytuacje i tutaj rzeczywiście wkroczenie fiskusa jest pewnie niezbędne, żeby to rozstrzygnąć.
Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja z dzwonię z takim... pytaniem tutaj o urzędzie skarbowym z Państwa audycji i chciałam się dowiedzieć, jeżeli tata udzielił mi pożyczki na moje konto w wysokości 10 000 na wesele, czy to trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, czy też nie?
O, proszę pani.
Nie trzeba, ale dobrze zgłosić.
No właśnie, lepiej zgłosić. Znaczy,
nie ma takiego formalnego, panie Mariuszu, wyjaśnijmy, formalnego obowiązku nie ma.
Nie ma, no to jest wszystko zależne. To znaczy tak, przede wszystkim no, kwota, po drugie powinowactwo, po trzecie...
Czyli wszystko na plus.
No trzeba, tak, no tutaj jest jakby na plus, niemniej ja zawsze mówię tak, zawsze to powtarzam. Nie bójmy się w tych najbliższych kontaktach rodzinnych zgłaszać takich informacji, czy będziemy mówili o darowiźnie, czy będziemy mówili o pożyczce, to już nie ma znaczenia. Przy pożyczce mamy 2 tygodnie, przy darowiźnie mamy 6 miesięcy. Nie bójmy się tego, bo potem mamy dokumenty urzędowe, które nam poświadczają, że po pierwsze, żeśmy zgłosili, po drugie, że przez to zgłoszenie w ogóle korzystamy ze zwolnienia, nawet gdyby urząd doszedł do wniosku, że to nie było 10 000 zł, a 10 000 euro na przykład. Poza tym możemy zawsze się wykazać po jakimś czasie, że myśmy obowiązek ustawowy wykonali i te pieniądze, które nam na przykład po iluś latach urząd zaczyna kwestionować, to mają jakby to legalne źródło pochodzenia. Mm-hmm. Tak, bo to było od rodzica. Przecież no, naturalną koleją rzeczy jest, że za ileś lat no, rodzica może nie być i nie będzie mógł tego poświadczyć. Proszę państwa, proszę pani, no ja wielokrotnie w różnych kontaktach z organami podatkowymi muszę biednych tych rodziców nieraz wzywać na świadków i no, urzędowo ich przesłuchiwać, czyli mówiąc krótko, generować stres starszym osobom, żeby oni potwierdzali, że swojemu tam dziecku czy wnuczkowi przekazali jakąś niewielką, nieraz kilkuset złotową darowiznę, ale no urząd no, się uprze i trzeba to udowadniać. Dochodzi nawet do takich absurdów, bo to są absurdalne dla mnie sytuacje, no ale są, że w jakiejś aktywności zawodowej ktoś się tam, nie wiem, prowadzi jakąś firmę, działalność gospodarczą, no jest freelancerem, czyli tak wolny zawód wykonuje gdzieś i urząd mówi, no ale no, my kwestionujemy możliwość dochodu, no to miałeś, podatniku, lewe dochody, nie wykazałeś, a ktoś mówi, no ale ja dostałem od taty na przykład 10 000 zł, tak jak w pani przypadku. No a urząd mówi, no a jaki ma pani dowód? No i to wtedy właśnie brakuje nam często tych dokumentów. Dlatego ja bym zgłosił.
Czyli według pana możemy to zgłosić i udać się razem, musimy, tak? Do
nie, to się to pani jako obdarowana, jako pożyczkobiorca zgłasza, tylko proszę pamiętać o tych 14 dniach przy pożyczce. Składa się takie oświadczenie, że ja niżej tam podpisana, zresztą są takie pomocne formularze, co urząd to ma trochę inny wzór, ale są takie druki w urzędach, które są nie urzędowe, tylko są takie jakby ich wewnętrzne i to się po prostu wypełnia, tam pani wpisuje osoby, swoje dane taty, kwotę.
Może być pani sama, nie musi być
tak,
pani z tatą.
No, można nawet pocztą to wysłać.
Nie.
Broń Boże, bo to leci zawsze po stronie osoby, której przysporzenie nastąpiło. Czyli tutaj zawsze jest to pani obowiązek, przy darowiźnie pani obowiązek, a nie taty, który no, jakby uszczuplił swój majątek.
Dziękujemy.
Ja również tak, dziękuję
do
serdecznie.
Usłyszenia.
Pozdrawiam.
Również.
Do
widzenia. Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię jeszcze raz. Proszę pani. Ja co miesiąc mojej wnuczce studentce przekazuję na konto 100 zł. Potem już od pewnego czasu. I jak to wygląda? Ona powinna gdzieś też to zgłaszać, czy nie?
No i jakby znowu to samo. Nie, proszę pani. I tak, i nie. Czyli...
Babcia, wnuczka, najbliższe pokrewieństwo.
Znowu bym tutaj był za tym, żeby to zgłaszać.
No ale i... co miesiąc, panie Mariuszu, no, 100 zł, czy na koniec roku na przykład, no też, jednorazową?
No zaraz. No to uporządkujmy. Ja rozumiem, że co miesiąc zgłaszać formularz, wypełniać SDZ-2 jest to, no...
uciążliwe.
Tak, no takie słowo na u inne mi przychodziło. Jest to uciążliwe. Możliwe.
Jesteśmy w radiu.
Dlatego nie wypowiedziałem na dodatek. Także, no to rozumiem. Ale przepis mówi jednoznacznie, że to jest 6 miesięcy, że powstaje ten moment, gdzie te pieniądze są na koncie, no to mam 6 miesięcy. Ale proszę pani, no nic się nie stanie, jeżeli córka będzie, chciała to zrobić troszeczkę tak, zoptymalizować sobie, że na przykład powie, że no dostałem 300 zł od babci. i wykaże to na tę ostatnią wpłatę tych 100 zł. No nie jest to do końca formalne, to takie jest trochę...
No ja jej przekazuję przez cały rok już.
To jest 1200 zł,
ale na razy 5 to nam też tutaj nie przekraczamy limitu, czyli tak naprawdę córka nie musiała...
Wnuczka.
Co ja z tą córką? Wnuczka nie musiałaby, ale potem znowu może przyjść taki moment, że będzie się kumulować, że po iluś latach będą również inne darowizny, że nie będzie miała śladu na rachunku bankowym, że powie, że dostała od babci, a ile dostała?
Ale to już jest taka przezorność, przyzna pan.
Zawodowa.
Chyba tak.
No bo na przykład ona może, jak się kończy rok kalendarzowy, to zgłosić, że przez ten rok dostawała na przykład, tak?
No, będzie to mocno nieformalne, bo Urząd Skarbowy wtedy uzna 6 ostatnich miesięcy i to też tak uzna. No, może się pani w urzędzie bardzo, bardzo
czyli
denerwować.
Czyli co, po pół roku najlepiej to zrobić, panie Mariuszu?
Znaczy, przepis jest jednoznaczny. Może wyjaśnię. Przepis jest jednoznaczny. Dostałem, mam 6 miesięcy na zgłoszenie. Dostałem następny raz, mam kolejne 6 miesięcy.
No to jeżeli od stycznia w czerwcu zgłosi wnuczka, no to jest.
To zgłosi styczeń. Bo następny, to zgłosi styczeń. Ale proszę państwa,
oj, strasznie jest pan skrupulatny. Nie, taki właśnie to nie urzędnik z pana wychodzi.
No, wychowali mnie tak, urzędnicy. Ja nie, proszę
żartuję,
państwa.
Takie doświadczenie.
Jasne. Ja dlatego mówię, że ja bym się...
Skłania ku ostrożności.
To po pierwsze, bo naprawdę mamy do czynienia z najróżniejszymi zdarzeniami. Ale naprawdę nic się nie wydarzy, jeżeli córka...
Wnuczka.
Przepraszam. Wnuczka po prostu skumuluje ze 2-3 wpłaty i wykaże. No, urząd i tak nic z tym nie będzie robił, bo to są tak małe kwoty, że jest tylko formularz złożony, gdzieś to włożą od akta i raczej zapomną. Ale bym zgłaszał.
Dobrze.
Z punktu widzenia pani wnuczki, bym zgłaszał. W najgorszym wypadku.
Dziękujemy. Dobra. Pięknie. Do
Dziękuję,
widzenia, do usłyszenia.
Polskie Radio PIK.
Tak, ostrożności nigdy za wiele. Ja tu się trochę droczę, bo no rzeczywiście przy takich kwotach te formalności
tak,
no,
tym
więcej
bardziej, że tutaj mówimy o tym też zwolnieniu w pierwszej grupie podatkowej do kwoty 9637 zł.
Na 5 lat.
Tutaj stąd też taka
Nawet jeżeli przez
optymalizacja, że raz na 3 miesiące złóżmy to, no mamy zgłoszoną tą darowiznę,
ale nawet gdyby całe studia ta babcia płaciła swoje
wnuczce. To się nam też nie limituje,
nie przekroczy.
Czyli nie
przekroczy, no właśnie.
Ale wiecie państwo, po prostu przez te dziesięciolecia pracy zawodowej w podatkach, bo to już w dziesięcioleciach ja liczę swój staż zawodowy, spotkałem się z tak różnymi, bardzo krzywdzącymi często rozstrzygnięciami organów podatkowych. Ja nie chcę ich oceniać, bo to wiadomo, no urzędnik ma jakieś...
Z punktu widzenia takiego ludzkiego,
ale
krzywdzącymi,
ludzkiego
zgodnymi
bardzo,
z prawem.
Tak jest. Ale, no bardzo tak, ale dyskusyjne rozstrzygnięcia.
Urzędy nieraz... muszą się trzymać literalnie prawa, ustaw,
nieraz paragrafów. Za bardzo literalnie się trzymają, ale wie pani, nieraz tego takiego kawałka papieru brakuje, tak? Mm-hmm. Bo komuś się coś nie chciało zrobić, bym stwierdził, no co tam będę? I ten papier w różnych sytuacjach podatkowych, to jest często ten języczek uwagi problemu. Byłby, nie byłoby problemu. Nie ma i tak jak syndrom śnieżnej kuli. Raz puszczona, zmiecie wszystko. Naprawdę tak się zdarza.
Straszy pan trochę. 52, 345, 50, 90.
Nie wolno
dobrze,
mi
ostrzega.
Mówić, tajemnica zawodowa nam zabrania mówienia takich faktów, ale załóżmy, może kiedy rzeczywiście będzie można to trochę bardziej poopowiadać w jakimś innym schemacie audycyjnym, to państwo byście naprawdę, no taki mały horror można by było to taki. Wieczorem jeszcze program o tym, co podatki potrafią ludziom zrobić, to można byłoby poprowadzić.
No, przez
na Halloween taki program.
Bardzo często niestety przez nasze zaniechania, zaniedbania, złe rozumienie prawa, jakąś własną indywidualną interpretację, bo ja zawsze mówię, jak ktoś mówi, że zgłaszamy się do urzędu po indywidualną interpretację, to my sami sobie takie indywidualne za darmo robimy, tak? Interpretujemy naszą sytuację przez pryzmat sąsiada, czy
tak,
kogoś z rodziny.
Tutaj przecież jak nasi słuchacze zadają pytania, na pozór by się wydawało, to są identyczne sytuacje, ale jakieś drobne
pytanie
zmienia kompletnie odpowiedź, że jednemu słuchaczowi odpowiadamy, że nie ma opodatkowania w jego przypadku, a u innego słuchacza mówimy, że ten podatek występuje, mimo że jeżeli ktoś by z boku posłuchał, to te dwie historie są bardzo
identyczne.
Podobne.
Tak.
Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo.
Tak jesteśmy.
Proszę państwa, ja mam takie pytanie, bo mam wątpliwości. Wnuk dostał od nas mieszkanie, a mieszka od samego urodzenia i my go wychowujemy. i notarialnie i testamentowo jest przepisane na niego, ale to już 7 lat temu. I to robił wszystko pan notariusz. Czy to jeszcze coś będzie, bo to córka nie dostała, tylko jej syn, bo on z nami mieszka od samego urodzenia i nami się opiekuje. Teraz 5 lat temu mąż zmarł, ale ja jeszcze jestem i on się mną opiekuje.
A córka jest jakby zgodna z tą, no nie tak, jakby, jest tak, zgodna tak, z państwa tak, decyzją, tak?
Tak.
No i to jest właśnie to, co przed chwilą myśmy mówili, że drobny szczegół potrafi zupełnie zmieniać jakby wykładnię tego wszystkiego. Pani tutaj w tej swojej krótkiej, acz no bardzo konkretnej wypowiedzi poruszyła trzy różne instytucje. Zapis z dożyciem, czyli za opiekę, darowiznę, bo przekazaliśmy, daliśmy,
i
no
testament.
I testament, bo zapisaliśmy w testamencie. Ja rozumiem, bo tak po prostu najczęściej to życie właśnie układa, że państwo po prostu spisaliście testament na rzecz wnuka i ostatnie z was jak odejdzie, to mieszkanie mu po prostu przypadnie, tak? Ja to rozumiem.
On nie jest w tej chwili właścicielem, jeszcze państwo nie podarowali.
Tak, już jest
właścicielem, tak? Czyli państwo już zrobili darowiznę?
Po śmierci męża?
Jeszcze mąż żył, to już tego już było na niego, już notariusz.
Rozumiem, czyli darowizną.
No to już zmienia troszeczkę.
Notarialnie, to wszystko notariusz załatwia.
A to jest akt notarialny, umowa dożywocia, czy po prostu zwykła darowizna? Bo to też ma znaczenie.
Darowizna, tak?
No, ja nie wiem, jak to liczyć, darowizna. No dostał, no bo my żeśmy go wychowywali.
To może tak. Jeżeli w tamtym czasie, jak byliście państwo u notariusza, notariusz spisał akt notarialny, to on go jakoś nazwał. Albo go nazwał darowizną, albo go nazwał umową dożywocia. To wystarczy w ten dokument spojrzeć. Tak czy inaczej, jeżeli było to parę lat temu, no to wnuk stał się posiadaczem tego lokalu, bo jak dostał to w formie darowizny i ma pani prawo do korzystania z tego mieszkania do końca swoich dni, ale jest właścicielem tego lokalu, czyli ja bym się tu skłaniał właśnie z taką umową dożywocia, że to tak raczej notariusz zrobił, ale raczej, bo nie mamy tego dokumentu, to te kwestie podatkowe są już poregulowane, a jeżeli w tamtym czasie notariusz napisał zwykłą darowiznę, bo mogło to tak być, że to była zwykła darowizna, to też nie ma najmniejszego problemu, bo musiał notariusz ten akt notarialny wysłać do Urzędu Skarbowego i w tym momencie pani wnuka jakby trochę z automatu rozliczył z Urzędem Skarbowym. Niemniej proszę wnukowi powiedzieć, żeby zadbał i sprawdził, co tak naprawdę tym aktem notarialnym się wydarzyło i żeby wystąpił do naszej Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia, że jego sprawy związane z tym konkretnym aktem, z tą czynnością, tak do końca nie wiadomo jaką, czy darowizny, czy dożywocia, ma podatki poregulowane i dostanie takie zaświadczenie w ciągu góra 2 tygodni powinien dostać i wtedy będzie jasna sytuacja. Panią to nie obciąża w żaden sposób, to jedynie co to może wnuk ewentualnie, ale raczej nie, mieć jakiś obowiązek podatkowy, chociaż wątpię. Ale po śmierci dziadka też by było dobrze, żeby uregulował, bo testament, rozumiem, był też na niego.
Pan już pisał testament.
Tak jest, ale po śmierci pani męża, to czy wnuk coś regulował? Jakiś przeprowadził postępowanie spadkowe po dziadku?
Nie.
No, czyli u notariusza też nie był.
Nie. Tylko ja dzwoniłam do notariusza, bo to jest tu w Bydgoszczy.
Tak jest.
I pytałam, a mówił, że mam być spokojna, że wszystko jest w porządku. Że jest opłacone, wszystko jest w porządku, że mam być spokojna.
No dobrze, niemniej jeżeli jest testament po zmarłym, to by wnuk musiał jednak przeprowadzić albo poświadczyć dziedziczeniu notariusza, albo przeprowadzić postępowanie spadkowe w sądzie rejonowym, w sądzie spadku i wtedy w zależności od wybranej formy będzie miał albo 6 miesięcy od momentu, gdy był notariusza, albo 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu, żeby po dziadku ten spadek jakby uregulować. Nie chodzi mi o mieszkanie, tylko tak ogółem, tak? Czyli spadek, żeby to też nie czekać za długo.
Dziękujemy pięknie. Jeszcze jeden telefon.
A chodzi o to, że nie musi nic płacić.
No, proszę pani, raczej nie, bo z tego, co pani opowiada, wynika, że to już wszystko jest rzeczywiście odpowiednio napisane i zrobione w tamtym przeszłym czasie, ale tak do końca, nie mając papierów, to nie umiem pani odpowiedzieć, tak na 100%.
Aha, dziękujemy pięknie, do usłyszenia. I ostatni już telefon dzisiaj, dzień dobry, Radio PIK. Halo? Tak, szybciutko, bardzo proszę.
Halo?
Tak. Tak, słyszymy pana. Jesteśmy. Proszę pytać.
Proszę pani, ja mam taką sprawę. Chcę zapisać w testamencie synowi dom z działką i chciałbym się dowiedzieć, jakie są koszty notarialne w tym przypadku. To i tego, czy później jeszcze są jakieś koszty?
Tego właśnie panu nie powiemy. U nas są w tej chwili doradcy podatkowi, a to są no, trochę inne tematy.
Taksa notarialna,
tak?
To nie nasza, tak. Taksa?
Nie odpowiemy panu na to pytanie.
Ale to do notariusza warto podejść.
W takim razie, jakie są koszty podatkowe? Czy on w ogóle będzie płacił jakiś podatek?
Nie, jeżeli się odpowiednio umiejętnie zachowa, to nie zapłaci pana syn żadnego podatku, bo w momencie, gdy zostanie przekazany to w formie darowizny, no poza tym jest to nieruchomość, więc notariusz i tak akt notarialny wyśle do Urzędu Skarbowego.
Ale ja nie mówię o darowiźnie, ja chcę to testamentem.
No to przepraszam, no to jakiś skrót myślowy mi tutaj wyskoczył. Jasne, czyli w momencie, gdy no, już nastąpi ten przykry moment, że ten spadek się uruchomi, to tak, syn będzie musiał przeprowadzić postępowanie spadkowe. I wtedy albo u notariusza, albo w sądzie rejonowym, w sądzie spadku będzie musiał takie poświadczenie dziedziczenia czy postanowienie o nabyciu spadku po prostu uzyskać i wtedy ma obowiązek w ciągu 6 miesięcy złożyć formularz na dzisiejszy stan prawa SDZ-2, bo nie wiemy jak to kiedy nastąpi, no oby jak najpóźniej tu z pana punktu widzenia. Także życzymy dużo zdrowia zarazem. I wtedy jak taki formularz syn złoży, SDZ-2, to będzie zwolniony z podatku w 100% bez względu na wartość spadku. To może mogą być miliony złotych. Będzie zwolniony.
Aha.
Tak,
na stan prawny na dzisiaj.
Na dzisiaj, tak, bo nie wiadomo, dobrze, co będzie w przyszłym roku.
Dziękujemy bardzo. Pięknie, do usłyszenia. To był ostatni dzisiaj telefon. Byli z nami doradcy podatkowi pan Michał Wozikowski. Dziękuję pięknie.
Dziękuję
pan Mariusz Gotowicz.
Dziękuję.
Widzimy
również
się za tydzień.
I słyszymy.
I tak, kolejny dyżur podatkowy dla naszych słuchaczy. To będzie 10 dzień sierpnia. Ewa Kurzawa, do usłyszenia.